Siemanko, witamy w kolejnym odcinku podcastu Jesteś z Boczkiem. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Stany po raz kolejny, ale dawno cię tu nie było.
Dawno mnie tu nie było. Od ponad roku może? Nie, więcej, chyba
więcej,
nawet więcej.
Więcej.
Nie pamiętam, czy przed chorobą, czy po chorobie. Przed chorobą
jeszcze
chyba.
Byłeś w starym pomieszczeniu.
W starym studiu byłem, no.
W studiu, no.
Ale po chorobie byłem? Nie, chyba
nie
byłem
nie
nigdy, no.
Nie. Byłeś na pewno przed i to no. Dużo przed.
Na samym początku, dwa razy.
Bo to, no właśnie, bo ten drugi odcinek to był jakiś taki instant Q&A.
Testowy.
Nie.
Tak, no. No ale to
no
no,
tak,
jeden
no
z
taki
pierwszych
nieplanowany,
w sumie.
no.
Nie byłem jakimś gigagościem.
Można powiedzieć, że zakończyliśmy już sezon? Ty nie możesz w sumie. Bo
ja
jeszcze
nie
masz
mogę,
wyjazd,
ale
tak?
teoretycznie
Ale polski sezon, o.
W Polsce tak. Nawet wczoraj go zakończyliśmy Driftmastersami, nie? I dzisiaj grillem. I najebą.
No tak. Bo to jest w sumie nieodłączna część
driftu.
Driftu, motoryzacji.
No jest to sport pewien, no.
No jak ci się podobał ten sezon? On był intensywny dosyć,
był
nie?
Strasznie intensywny, było strasznie dużo wszystkiego, strasznie dużo się wszystkiego działo. Nie spędziłem przez całe wakacje nie spędziłem ani jednego weekendu w domu tak naprawdę. Znaczy, no może spędziłem, ale nie w swoim, na pewno. No i cały czas były wyjazdy,
I on
tak
w sumie
naprawdę
bardzo
non-stop.
Wcześnie się zaczął w tym roku, nie? No bo Altrace jakby
bo Altrace
wskoczył
się zaczął
tak
szybko, no.
Na początek czerwca. I w sumie w przyszłym
Tak.
roku też tak będzie, bo to będzie chyba tam pierwszy czy drugi weekend czerwca, nie?
No, to jest ciężkie, bo mało czasu na przygotowania jest. Aczkolwiek może być jeszcze wcześniej, bo ja zacząłem sezon w marcu.
Ja myślę, że Emil ma już gotowe auto na przykład.
On ma gotowe dzień po evencie. Ale ja zacząłem sezon w marcu, bo przecież byliśmy z ekipą w Hiszpanii.
A no tak, to ty
No.
w ogóle zacząłeś na początku roku w sumie.
Więc mój sezon to na dupce non-stop. Będzie miał od marca, czy tam od kwietnia. To jest czwarty miesiąc, skończy się 7 miesięcy.
No i to jak jesteśmy przy temacie tej Hiszpanii, jak tam wygląda scena, jeśli chodzi o drift? To jest takie trochę Czechy, czy jeszcze gorsze? Znaczy w sensie, wiesz, no bo wiadomo, że tam w Czechach te auta są specyficzne, nie?
No tak. Trochę tak, no. Nie umówiąc nikomu, tak. Ale tam... Ciężko powiedzieć, bo byliśmy na jednym w sumie evencie, który był na zaproszenie. To był taki dosyć premium event, bym powiedział. To nie był event typu trening, tylko bardziej już taki no na zaproszenie z selekcją samochodów chyba. Chociaż jakieś wielkie selekcje raczej tam nie były. No były gorsze auta, ale głównie były zajebiste auta. No i Hiszpanie mają generalnie bardzo dobrą scenę. Mają mega graczy na tej scenie. Niektórzy to są po prostu przekoty, co oni robią z samochodami. I oni mocno traktują lifestyle'owo to wszystko. Jakby tam, jak ktoś jest takim stylowym drifterem, że tak powiem, albo auciarzem, to z tym się wiąże bardzo dużo rzeczy. Typu jakieś inne różne zajawki, czy nawet style, jak oni się ubierają. To jest naprawdę wszystko
Pop.
Ze sobą mocno połączone, nie?
Ale te auta jakby wizualnie tak podchodzą do tych, które można u nas zobaczyć, czy mają jakiś taki widać swój inny trochę styl? Nie wiem, na czym się skupiają bardziej, na performance'ie, czy wizualnie te auta też są jakoś tam dopracowane?
Myślę, że na tym i na tym, bo ich też trochę bardziej może stać. No jednak jest to kraj, który ma euro, nie? Więc mogą sobie trochę na więcej pozwolić, tak mi się wydaje, z moich obserwacji. Może jest to błędna obserwacja, może nie, ale wydaje mi się, że te auta były tam nie dość, że wizualnie bardzo dobrze zrobione, to performance'owo też były mocowo odpowiednie, mocno skupiali uwagę na zawieszenie, jakie jest ustawione, więc no... Myślę, że tak jak i w Skandynawii, tak tam bardzo mocno patrzą po prostu na to, żeby jakiś balans był zachowany, nie?
A tor? Bo ten tor jest taki specyficzny.
Tor
to jest
generalnie
kopia czegoś, tak?
To jest replika Mayhanu w ogóle i właściciele tego planują zrobić z tego kompleks jakby taki torów.
Ale to jest jakiś taki typowo private build. To nie jest tak, że to jest jakiś oficjalny tor.
Nie, to
w
nie jest
Hiszpanii.
oficjalny. Ktoś tam na to pieniądze wykłada na pewno, są jacyś sponsorzy, ale dokładnie nie wiem, kto to, nie pamiętam, kto to jest i na jakiej zasadzie to działa, aczkolwiek wiem, że ma z tego powstać w przyszłości duży kompleks na zamkniętym terenie z parkingiem na samochody, z garażami i składający się z wielu nitek w ogóle tych torów. Póki co jest właśnie ta replika Meychanu, która jest wykonana bardzo dobrze. Generalnie tor jest super, bo są zmienne jakby poziomy. Jest właśnie wykonany na bazie tego Meychanu z tą ścianą, ze wszystkim, gdzie można ładować backwardsy. No i mimo niewielkiego rozmiaru wydawał się bardzo szybki i możliwy do pojechania na wiele sposobów, nie? Więc myślę, że ten projekt na pewno zajmie wiele, wiele lat, no bo postawienie czegoś takiego to są ogromne pieniądze i ogromna ilość pracy. Aczkolwiek ma to swoją przyszłość, nie? Bo te nitki będą połączone jakby drogą wewnętrzną. Jest to prywatny teren, więc jakby wiesz, kupujesz sobie auto w takiej Hiszpanii, zostawiasz je tam i to jest to samo co na Ebisu. Na Ebisu też masz przecież multum nitek i tak naprawdę nie wyjeżdżając na ulicę przemieszczasz się między nimi autem, które może się składać tylko z silnika i kół i kierownicy, nie?
A jaka tam jest częstotliwość imprez jakichś na tym torze? Czy to jest tak,
Bardzo
że...
często są, z
Tak?
tego co widuję, no to co chwila coś wrzucałem na Instagrama, aczkolwiek takie te stylowe eventy, no to chyba zdarzają się raz w roku, ale nie wiem.
No ale pewnie te pozostałe to po prostu takie otwarte treningi, nie?
No. Znaczy nie ma toru, na którym odbywają się tylko stylowe eventy
No
jednego
oczywiście,
rodzaju,
że
nie?
tak, no.
Więc myślę, że tam się dzieje po prostu dużo, bo jest to jedyna jakby taka, jedyny tor do driftu w tamtej okolicy, tak mi się wydaje. Aczkolwiek tam poprzyjeżdżali ludzie z całej Hiszpanii i z Holandii przecież chłopaki przyjechali, no i my z Polski, więc... I
No
było warto, uważam, że
ale
było na 100% warto.
faktycznie, żeby to miało sens, to trzeba było mieć tam chyba furę, bo to jest dosyć duża odległość, nie?
No to było 3000 kilometrów do pokonania, które Kruczek pierdyknął prawie solo na raz z jakąś krótką przerwą na drzemkę, ale no my
Jak stary
jechaliśmy
laweciarz.
stary laweciarz, no dlatego często Nesty pije i butelki zbiera. I my
A
jechaliśmy.
widuje się na trasie te granaty Nesty, nie? Gdzieś na poboczu rzucone.
Cytrynowe. No i my jechaliśmy drugim autem, no i tam bardzo dużo zmian było, co 3-4 godziny, to już takie zombie. A Kacper dzielnie łoił tą drogę cały czas. No nie było tragedii, jak już dojechaliśmy, to czuliśmy, że było warto, aczkolwiek była to pewnego rodzaju męczarnia. No i za często nie można takich rzeczy robić, bo pochłania to ogromną ilość kasy za sam transport tych samochodów tam, nie? To jest największy problem, że fajnie, no można przejechać te 3000 kilometrów i to nie jest jakiś wielki wyczyn, aczkolwiek wyczynem jest zapłacenie za paliwo do samochodu,
To swoją drogą,
żeby on przejechał te
tym bardziej
3000
jak już
kilometrów.
tankujesz za granicą polską, to
No,
już nie jest tak kolorowo
i
jak
te
u nas,
prawie
nie?
2 euro za litr to
No.
bolą, nie ma co ukrywać. Przy naszych cenach, które i tak są wysokie, to ta jest już w ogóle wysoka. No, więc tak to wygląda, ale...
Wrócisz?
Co?
Chciałbyś tam wrócić jeszcze, żeby pośmigać?
Do Hiszpanii? No, generalnie chciałbym, ale właśnie ostatnio gadaliśmy z Kacprem, że nie ma co jeździć jakby za często w jedno miejsce, nie? Są wyjątki, jak na przykład Japonia, no to tam można wracać za każdym razem, bo co tam polecisz, no to odkryjesz coś nowego i zobaczysz coś nowego. Jakby wydaje mi się, że żaden wyjazd do Japonii nigdy nie będzie taki sam. To jest tak dynamiczny kraj, dynamiczna kraina, że naprawdę z każdym dniem odkrywasz tam coś nowego
No i
i
na
zmieniasz
pewno
perspektywę.
nie jesteś w stanie w 14 dni zobaczyć wszystkiego, nie?
No nie, ja myślę, że nawet potrzebne są lata mieszkania tam i pracowania i życia i zwiedzania sobie tak ona spokojnie, żeby to jakby doznać tego full experience tego kraju. Ale no tak czy siak powrót do Hiszpanii nie jest jakby nie wykluczamy go, ale na pewno nie w następnym roku już raczej. Już na następny rok mamy chyba inne plany, także zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Aczkolwiek no jest opcja zakupu samochodu w tej Hiszpanii, co nie wychodzi wcale drogo. I jeżeli rzeczywiście to upalanie tam nie jest na tyle drogie, no to szłoby to jakoś ogarnąć, no bo polecieć sobie samolotem i dostać się tam na miejsce, to już jest, wiesz, pikuś tak naprawdę. No tak, kilka godzin lotu i ogarnięte jesteśmy
tym bardziej,
na miejscu.
Że te loty są tanie dosyć po Europie, no. Co, może o stensowych eventach nie będziemy się jakoś rozgadywać bardzo, bo o Altrace był odcinek, o Next Levelu był odcinek.
Next Level to nie jest stensowy event, tylko driftowy.
Ale chodzi mi o to, że już jakby pomijam ten, ten motyw.
No tak.
Możemy ewentualnie powiedzieć o Beskidzkiej i Substance.
No były takie eventy.
Bo to w sumie eventy, na które jeździmy co roku od dwóch lat.
No na Substance jeździmy od roku co roku w sumie, na no dwóch
na,
byliśmy.
No jak, na Beskidzku w sumie też byliśmy no, w roku pierwszy
no
raz.
Tak, no to
tak,
od roku.
To są eventy, na które jeździmy zawsze.
No, na wszystkich byliśmy swoich. Odkąd jeździmy, nie ominęliśmy żadnego.
Nie, no to naprawdę są takie dwa eventiki, które podejrzewam, że gdzieś tam się wpiszą w nasz stały kalendarz, nie?
No bardziej to są...
Beskidzka, taki fajny tripek w górę.
To jest bardziej urlop niż no. Event, tak to traktuję.
Substance jest jak taka trzydniowa dyskoteka z samochodami dookoła.
Trochę
w klubie.
Tak, no.
Nie, no tam jest taki inny klimat trochę, nie?
No, ale bardzo fajny. Można tam też rzeczywiście wypocząć. Co
wypocząć?
Widać poty, no.
Wszyscy wyglądają tam na zmęczony generalnie.
Zresetować się, o to mi bardziej chodziło.
No, nie, fajne to jest.
Że nie jest to jakby... z punktu mojego widzenia, jako filmmakera czy content creatora w jakimś sensie, no to można tam porobić fajne rzeczy, ale nie wymagają one jakiegoś ogromnego jakby wysiłku, bo lokalizacja jest przepiękna, te auta tam dobrze wyglądają i można to ograć na jedynie kilka sposobów.
No i jakby... fajne jest to, że to jest zamknięte, nie?
Tak,
i jakby nie kręcą ci się cały czas ludzie gdzieś tam i jesteś w stanie coś fajnego sobie ponagrywać, nie?
Nie wyczarujesz po prostu za wiele ze stojących aut. Ja już się tego nauczyłem w tym roku. I
co, masz ewentualnie pokręcić kamerą na boki, jakieś przejścia porobić szalone i tyle, nie?
No, to już trzeba jakby, żeby zrobić coś nowego, to by trzeba było wychodzić jakby poza ramy takiego lightowego filmmakingu, tylko już przekminić jakiś scenariusz, może dodać jakieś scenki do tego wszystkiego.
No bo tak, szukanie jakichś tam... transitionów czy coś,
no,
to już
nie,
taki TikTokowy
już,
vibe jest trochę, nie?
To już się robi trochę przestarzałe, tak mi się wydaje. Szczególnie w dobie właśnie czasów, kiedy poszukujemy nowych rzeczy, bo już dużo zostało zrobione. Teraz każdy jakby stara się być twórcą i każdy robi rolki, więc no, żeby zrobić teraz coś fresh, no i przede wszystkim codziennie każdy prawie człowiek jest oblegany filmami. Jakby sztuka wideo nigdy nie miała takiego popytu jak teraz.
Tym
każdy
bardziej,
z nas ogląda...
Tym bardziej jak jest AI.
Tak.
I można sobie generować te reelsy, shortsy i to wszystko, tak?
No tak, no CapCut bardzo dużo zmienił, no bo masz te template'y, które powodują, że wrzucasz gotowe ujęcia do gotowego template'u i wytwarza ci się gotowe wideo w ciągu, nie wiem, 15 minut maksymalnie. Z wybraniem materiałów oczywiście. Więc no zrobienie czegoś nowego, no to już teraz bardziej wychodzi, jakby wymaga od twórcy większego pomyślunku, otworzenia głowy i wykazania się mega kreatywnością, nie?
To prawda, no.
Już żeby zrobić coś takiego fresh.
Seduced. Skończyło się.
Tak. Tak. Ale jeszcze o Beskidzkiej nie mówiliśmy.
Mówiliśmy.
Że jeździmy co roku tylko.
No i że jest super.
No bo jest.
No jest. No.
Najlepszy event.
Na Beskidzką się na siłownię chodzi, żeby pojechać, nie?
No. Żeby dobrze wyglądać i dobrze się czuć. Bo jedyny tam się eventy, trzeba dobrze czuć.
Jedyny event, gdzie bez koszulki się chodzi. Ja jeszcze w tym roku nie zdałem.
No
odważyłem
właśnie.
Się jeszcze. Jeszcze mi brakuje trochę.
No, za rok
wszyscy. Ale widziałem ludzi bez.
Za rok nam się wszystkim uda. Mam taką nadzieję. No, ale tam jest naprawdę klimat. Przecież ten basen, to miejsce generalnie. No sam widziałeś, rok temu spaliśmy gdzie indziej i nie było tak fajnie jak teraz, jak spaliśmy na miejscu.
No tylko, że w tym roku nam pogoda nie dopisała, nie?
No niestety. Chociaż
sobota jeszcze było okej, okay, ale w niedzielę już się nie dało wyjść niestety.
No, już niedziela była taką umieralnią.
No tyle, że niedziela to wyjazdowy dzień, to już nie ma takiego znaczenia.
No ja nie lubię tych niedziel, bo wszyscy tak szybko się zbierają z tych eventów. Ja rozumiem, że trzeba wrócić i tak dalej.
No w tym roku na Beskidzkiej to wyjątkowo wszyscy szybko
ale
się
zbierają. Ale kurde, takie zawiki, to ja wolę, wiesz, poczekać chwilę, na spokojnie sobie zjeść jakieś śniadanie, cokolwiek.
Wyzerować się na alkomacie.
Wyzerować się na alkomacie w spokoju, no i ruszyć. No mój powrót w tym roku z Beskidzkiej to była katastrofa jakaś, bo przecież zalało mi samochód.
No, no tak.
Wstał na oceanie, trzeba było się do niego dostać. Adi w klapkach Mojżesza robił, wyciągał mojego Nissana i Kacpra S15 z kałuży, żebyśmy nie potonęli tam, bo chodził w klapkach. No i wyciągał nam te samochody, a później jak wracaliśmy, to naparzał deszcz. Ja byłem autem w sumie nieprzygotowanym w ogóle. Ja zresztą nic nie zrobiłem z samochodem przez cały rok tak naprawdę, tylko go eksploatowałem, no ale też po to go zbudowałem tak, jak jest zbudowany, żeby on tak działał w ten sposób. No ale już był na takim wykończeniu, bo w chwilę przed był next level. I ja na tym next levelu na ostatnich kilku kółkach odpiąłem wrotki z Norbertem w środku. I naparzaliśmy kółko za kółkiem, waląc każde możliwe agro, robiąc drift crossy, wszystko.
No to
bo
prawda,
wmawiałem sobie.
Tam po
no,
dupce.
Bo wmawiałem. Coś mi się po prostu w głowie ustawiło, nie wiem, uroiło mi się, że ja tym autem już w tym roku nie wyjeżdżam. A to był lipiec. Jeszcze nawet nie było połowa wakacji.
Pomyliło ci się z Sidius, może, że jesteś na Sidius, no, bo zawsze to kończyło sezon driftowy.
No tak, rzeczywiście, ale a możliwe, no bo też Jastrząb, to może coś takiego mi się zakodowało w bani, ale rzeczywiście no dojechałem ten wóz okrutnie. No i wiesz, wracałem z pękniętą lampą, z wypieprzoną żarówką, z połamanymi nadkolami, z deżakami, próg w ogóle musiałem dokupić, bo na tyle mi się to uroiło w głowie, że ja wziąłem rozwalony próg, który mogłem pokleić i oddałem go chłopu, żeby sobie go wziął na pamiątkę. A gdzie ja kupię jeden próg? No bo myślałem, że i tak będę zmieniał całe body i tak dalej, no to uznałem, że no mogę mu to oddać. No i później się zdziwiłem.
No, no i bo malowałeś próg
szukałem jednego
próg.
Tak, no
Majki ci brokatem sypał.
Majki mi brokatem spod buta sypał piachem. No ale wyszło całkiem nieźle, no zrobiłem te zaprawki sprayem. No i nie wyglądało tragicznie to auto, ale powrót był okropny, no bo miałem łyse opony, wiesz, nie mam wycieraczek, bo wymontowałem i nie miałem kiedy zamontować.
A faktycznie to był dzień, gdzie
lało.
Jak my jechaliśmy, to centralnie tam z miejsca od Beskidzkiej do samej Warszawy padało.
No, był tragiczny
i to tak momentami naprawdę taki deszcz, że
no, mega
było
depresyjny
widać
dzień
cokolwiek,
w ogóle to
no.
Był. Na szczęście miałem jakieś resztki wosku na szybie i to mi chyba życie uratowało, bo rzeczywiście trochę spływała ta woda.
No, niewidzialna wycieraczka jest dobra na taką pogodę.
No, nie wiem skąd... Myłem to auto ostatni raz przed Altrace'em, więc musiała być dobra ta niewidzialna wycieraczka, skoro
nie,
się
nie, no to wosk
utrzymała.
Po prostu pewnie z lancy, nie?
Nie, nie myłem tego samochodu.
A.
Ani razu go nie myłem.
To może psiknął ci ktoś.
Znaczy na myjce myłem wodą, po prostu samą wodą go myłem, opłukiwałem, ale tak, żeby z lancy woskiem psiknąć, to nie, jakbym psiknął z woskiem z lancy, to na pewno by było kozak, no ale, ale nie pykło. Pada?
Tak.
Fajnie, takie ASMR teraz mamy.
Ta. No dobra, Seduced, kończy się, tak? Ostatni event. Ale,
tak, to była 10.
Ale
edycja.
Ale ta nazwa,
ostatnia.
Tak?
Nie wiem. Nie wiem, co Boss wymyślił. Może nas wszystkich zaskoczyć. Razem z Pepisem mogli nawymyślać coś. Czy to będzie w tym samym miejscu? Tego nie wiem. Czy to będzie, wiesz, na tej samej zasadzie wszystko się odbywało? Tego też nie wiem. Na pewno już nie będzie Seduced, tylko będzie Superior.
Superior.
Superior. I co? Zmienia się branding całkowicie. No i zobaczymy, co wymyślą. Ja jeszcze nic nie wiem na ten temat. Wszyscy mnie pytają, ale... Ale ja też nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć, bo...
Chcesz też być zaskoczony.
Tak, bo mega trzymam kciuki, żeby wymyślili coś nowego. Bo ja po tych dwóch eventach na Jastrzębiu w tym roku i w ogóle z tymi samymi samochodami w tym samym miejscu po prostu już byłem tak przesycony tym. Chciałem nagrać coś nowego, fajnego. żeby się wykazać i zrobić coś spoko, ale nie mogłem po prostu. Szedłem na tor i wracałem się po chwili, bo już byłem po prostu przesycony tym widokiem. Byłem po prostu, o Jezu, znowu to samo, ja już nie wiem, co mam tutaj robić. Naprawdę modlę się, żeby boss jakoś przełamał to wszystko, bo od dawna nie było niczego takiego mega fresh na scenie driftingowej, nie? Tak samo jak D-Cup był przełomowy na Toruniu. Chciałbym, żeby też wrócił D-Cup i był taki cykliczny i w powczorajszych Drift Masters jeszcze bardziej mam ochotę, nawet bym wystartował, myślę, że nawet bym wystartował, bym się nie wstydził tym razem, no, i przełamał
to
się.
D-Cup to była fajna
i for fun po prostu.
Takiej, no.
Bo jednak fajnie się jeździ z ziomkami for fun i tak dalej, ale jednak jak jest rywalizacja, to jest rywalizacja. I gdzieś tam można mówić, że się robi to for fun i tak dalej, a gdzieś tam z tyłu głowy jest ta podwyższona adrenalina, żeby jakby naparzać, nie?
Nie, no to jest, wiesz, element jakby sprawdzenia się, bo no, jesteś jakby pod jakimiś emocjami jeszcze dodatkowo, no to no, wtedy wychodzi twój skill.
No.
Twoja koncentracja i wszystko, tak?
Wiesz, już nie ma co się porównywać do innych, bo inni jeżdżą lepiej, drudzy jeżdżą gorzej. Tak czy siak jeździmy na eventach takich for fun i auta budowane mamy też, które nam mają sprawiać w większości frajdę, a nie być mega performance'owe. No są osoby, którym sprawia frajdę też performance. No to każdy ma swoje jakby potrzeby, które realizuje, ale głównie nasze samochody właśnie, którymi jeździmy, no to przez swoją wysokość zawieszenia i twardość tego zawieszenia, no to nie imają się do tych samochodów, które są zbudowane w 100% pod performance. Aczkolwiek da się zrobić szybkie, niskie auto, nawet takie giga performance'owe. Wczoraj znaczy, pokazał
no
to
tak,
Dawid
no,
sposób.
Oczywiście,
jego
i to
auto
nie tylko
jest
on, przecież tam te,
prześwietnie
te
ten
wozy dobrze wyglądały.
Oczywiście, no, że tak. Nawet E92 było z oklejeniem HP Turbo, które też miało normalnie schowaną oponę w nadkolu, nie?
No.
Kurde, no sztos.
Nie, no, trochę się
najwyższe
zmieniło,
auto miał
no,
tak naprawdę Piotr Więcek.
No, Piotrek tak.
Także...
Chociaż Supra jego już nie jest taka wysoka. To jest 15, ma taki konfig.
Nie widziałem tej Supry jeszcze. Jakoś mi umknęła. Aczkolwiek... No S15 nie wyglądała. Już bardziej mi się podobała ta Dawida sposoba S15.
Ej, dobra, wrócimy do tematu Drift Masters.
No.
Bo jeszcze co, mieliśmy obaj okazję zobaczyć Skandynawię.
A, no tak,
ja,
to było
ja
najpierw.
Część Szwecji, no, ty Finlandię.
No.
I w sumie z tego, co rozmawialiśmy, to jest dużo takich wspólnych mianowników, nie? Jeśli chodzi o motoryzację i zajawki,
no,
takie
myślę,
motoryzacyjne,
tak,
no bo
myślę, że jest to...
tak jak rozmawialiśmy, muscle cary na potęgę.
Tak, no, jeżeli chodzi o takie społeczeństwo, nie?
No
czy
my...
muscle cary, nie wiem, ja nie wiem, jakie
znaczy,
jest znaczenie,
dobra,
muscle cary.
Amerykańskie samochody,
może,
no,
jakieś
o,
i tak dalej, że stare, no, amerykańskie wozy.
No my jak wjechaliśmy z Jackiem do Szwecji, to co któreś podwórko, to jest, wiesz, Buick, jakiś,
no,
Dodge, Challenger, coś i wszystko położone na cycach, na ziemię, nie?
No.
I na drodze też co chwilę mijasz jakieś stare wozy, wiesz, dużo Citroenów, też widzieliśmy jakichś takich bardzo, bardzo starych z
tak,
tymi szmacianymi dachami, wiesz, po środku co były.
Tak, i te takie z zabudowanymi nadkolami z tyłu.
Tak, 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 no.
No.
Nie, no ogólnie tam jest naprawdę masa, masa takich oldschoolowych amerykańskich samochodów, głównie amerykańskich, ale... Widać, że to community tam jest bardzo, bardzo rozwinięte, jeśli chodzi o tą scenę, tak?
No, a ja się zastanawiam właśnie, skąd to się wzięło generalnie w tamtym kraju, no bo no, nie to jest blisko w sumie, chociaż Szwecja...
Może kwestia, że promy ze Stanów przypływały...
Nie wiem,
nie,
może, nie wiem,
chociaż
skąd
nie,
to się wzięło. Trzeba by było się gdzieś wczytać albo podpytać, skąd to może się historycznie brać, że oni tak lubią te samochody. Ale jest to mega widoczne po prostu. Może
jest,
u nas
no,
też na pewno są ludzie, którzy się jarają takimi autami, ale nie ma tego aż tyle, a
ale
te auta nie są tanie.
Najlepsze
nie?
jest to, że tam widać je na ulicy.
No,
te
i
samochody
oni
jeżdżą normalnie na co dzień.
Pod
sobie,
sklepami,
tak,
marketami,
no, no,
stoją i tak dalej. Zawsze najlepsze miejsce, żeby gdzieś pojechać, obczaić, jakie fury jeżdżą na mieście, no to jedzie się pod sklep motoryzacyjny, nie? Bo zazwyczaj tam pracują zajawkowicze, więc widać, czym ludzie jeżdżą. Ja w Finlandii, jak byliśmy, no to...
A co byś zobaczył w Polsce, jakbyś podjechał pod sklep motoryzacyjny?
No, Skody służbowe.
Seata
Intercarsu jakiegoś, albo Norauto. Albo Seaty, no. A tam, no to rzeczywiście jakieś takie zajawkowe auta zazwyczaj widywałem. Jak byliśmy w jakimś motonecie finlandzkim, to takie nasze Norauto, to raz podjechaliśmy z BT i zobaczyliśmy M3 położoną na cycach Datsuna, tego pick-upa. I coś jeszcze, trzecie stało, ale nie pamiętam co. MR2 na jakichś japońskich kółkach takich zajebistych, nie? No, więc to pokazuje, i tak było, jakby te zajawkowe samochody były pod każdym z tych sklepów, więc to pokazuje, że to pracownicy prawdopodobnie po prostu byli takimi zajawkowiczami i te auta rzeczywiście tam takie jeżdżą, nie? No, ale bardzo dużo tej amerykańskiej kultury tam jest wprowadzone i ja jak byłem w Finlandii, to mi pokazali te Pilsner Bile, czyli te Chevrolety stare i nie tylko Chevrolety, generalnie Oldsmobile.
Pilsner Bildy.
Pilsner Bile.
Bile?
Pilsner Bil. Tak.
A ja myślałem, że to jest Pilsner Bil.
Bil to jest chyba samochód po szwedzku? Albo coś takiego? A Pilsner no to jak piwo, nie? I to są auta w ogóle z community takiego mocno hardkorowego, takiego punkowego, ale po szwedzku, że to są, wiesz, rockmeni tacy, mocno odpaleni na melanż. To jest chlanie, jeżdżenie, wiesz, z wodą z tyłu, masz normalnie stoliczki na chlanie i te auta są w im gorszym stanie, tym droższe i więcej warte i fajniejsze. To są takie rad style, ale hardkorowe, nie? Że wiesz, oni skaczą po tych autach, no bo obijają
to chyba ma właśnie taki klimat, że wiesz, nie wiem, wchodzisz do tego samochodu przez okno, masz wyjebane na
tak,
wszystko
no,
i ten, i jedziesz,
one są,
nie?
Powyginane w ogóle, przecież oni te auta dociskają od tyłu, żeby pozaginać im dupy, żeby to było jeszcze brzydsze wszystko. No dla mnie to jest, i właśnie, co najważniejsze, te auta leżą na samej ziemi.
Leżą one, mega, no.
One po prostu trą na płaskiej drodze wszystkim, to jest przesada. Marzy mi się taki samochód. Jest to absurdalne. W Polsce obstawiam, że bardzo szybko by zwróciło uwagę policji.
No ale wyobraź sobie przejechać taką Landarą długo przez jakiegoś garba, nie? Nie masz szans.
No nie ma opcji, ale wyobraź sobie opracować sobie dobrze trasę i wjechać do centrum takim autem, bo tam jak trzesz, to ci nie jest tego auta szkoda. Ono ma trzeć i napieprzać wszystkim od spodu, nie? Ale weź zajedź nim na takie youngtimery, stary. I jak będziesz jechał po tych kamyczkach wszystkich i zaginasz tym, zacierasz
myślę,
cały ten piach
ze sobą. Zakopał na 2 metrach pierwszych tym.
No pewnie tak, no świetne to jest. No mega, generalnie to jest tak, podchodzą do tego ludzie specyficznie, bo to jest pewnego rodzaju lifestyle tam, nie? Tam posiadając to auto, no to już zazwyczaj są osoby, które bardzo często widać taki imprezowy styl życia prowadzą. To się nazywa raggar albo coś takiego, więc jak ktoś chce sobie obczaić, no to polecam, bo mam mega to klimat po prostu. No ale przykładowo zakupienie takiego Chevroleta Impali 64, mega zgruzowanej, już właśnie zrobionego na Pilsner Bila, zglebionego na kole. Wychodzi na polskie złote od 75 do 125 tysięcy.
To nie wąsko.
To jest mega drogo za auto, które się nadaje tylko do tego. Jego nie odrestaurujesz już, nie? Ono jest zajechane, to jest po prostu trup, zardzewiały trup śmierdzący i kosztuje prawie 100 tysięcy złotych.
A to jest śmieszne, bo to jest chyba takie bardziej kulturowe trochę, nie?
No, to jest takie pod pewne community zrobione, nie? Ale no, dla mnie to jest 100% coś, co mnie jara, jakby właśnie takie podejście do samochodu praktyczne, zużycie. Ja generalnie lubię ślady zużycia na samochodach, nie? A to już jest 100% śladów zużycia. Więc no, ja się tym mega zajarałem. No a poza tym to co w Szwecji? Nie, powiedz
no
może ty
no,
w Szwecji.
Kolejny
jak to wygląda?
Wspólny mianownik.
Duże moce.
Performance w autach.
Minimum 9 tysięcy koni
to jest
i smażenie na czwórce.
To jest naprawdę szalone. Tam każdy samochód, to wiesz, 500 koni to jesteś jakimś tam ziutem, co sobie przyjechał na event driftowy, nie? Tam naprawdę mają tak porobione te silniki, taki performance w tych wozach. Przecież jak Jacek wjechał swoim Lexusem, to naprawdę było biednie, nie?
No, seryjny JZ w Lexusie, w takiej budzie. No
jeszcze,
i wszyscy jeszcze, na etanolu jeżdżą,
jeszcze się
nie?
Nie najeździł, nie? No, miał no. Pecha z tym adapterem, że no, stracił koło w zakręcie.
Ale jeszcze do tego wszystkiego wszyscy na etanolu jeżdżą, nie? Więc to też trochę im pomaga.
Nie, naprawdę, performance'owo te wozy, przecież to zdjęcie, co ty wstawiałeś z tymi dwoma turbinami.
No, V12 z Toyoty Century w Suprze.
To wyglądało jak potwór.
Biturbo.
Potwór.
No. Jak jakiś statek kosmiczny. No. Całe z laminatu. Chore rzeczy. No ale każdy. No naprawdę, wozy, które mogłem tam, miałem okazję zobaczyć, no to niesamowite projekty. Jakby po 850 koni zbudowane JZ-y, które smażyły na czwórce i piątce nawet. Wiesz, mając taki tor i taką moc, to wszystko zależy od przełożeń, nie? Więc mogli sobie pozwolić no po prostu to, na to, żeby
to
zapiąć
nie były
te
jakieś
piony.
Wozy do startów w zawodach,
no nie?
No
nie, to były zajawkowe fury generalnie, nie? Więc, wiesz, no BT ma u siebie M50 turbo i 500 coś koni i odcinał czwórę na tym torze, nie? Na największym zakręcie. Także zajebiście, można się tam wyjeździć. No i nie dziwne, że robią takie mocuchy tam, bo mają gdzie tą moc wykorzystać potencjalnie, nie? U nas co, na trzech zakrętach w Toruniu zrobisz zasmażkę?
No tak, no. No, no to widzisz, to tutaj dopiero w Polsce ma to sens, jakbyś chciał właśnie startować w jakichś zawodach driftowych, no. Tak? To wtedy faktycznie ten performance gdzieś byłby ci potrzebny, no bo widzieliśmy wczoraj, jak to wygląda, że tam jednak trzeba mieć trochę pod butem, żeby rywalizować już tak wysoko gdzieś.
No, tam trzeba mieć. Tam już jest grubo, mimo że byliśmy na stadionie. To nie jest tor. To był zbudowany,
no właśnie,
wiesz,
jeśli,
finał.
Jeśli chodzi o tory, ten w Finlandii przepiękny, w Szwecji dojeżdżasz na tory, jakbyś jechał w góry i dojeżdżasz, wiesz, do miejsca, gdzie masz jakieś tory do motocrossu, do rallycrossu, tor go-kartowy ogromny, tor do driftu, który będzie rozbudowywany jeszcze dodatkowo tam w najbliższym czasie. I najlepsze jest to cena za dzień wynajmu tego toru. My jak z Jackiem tu usłyszeliśmy, to wiesz, nam ręce opadły po prostu. 300 euro cały dzień na imprezę, tak? No.
A w Polsce ile to kosztuje?
To pewnie razy 1000 prawie, tak? Nie, no masz, dobra, przesadziłem, tak, ale... No załóżmy, niech to będzie 100 tysięcy, no to jest, i tak to jest, wiesz, no, przepaść
jest
dosłownie,
przepaść.
No to...
jest ogromna przepaść.
Teraz, nie wiem, może to jest kwestia tego, że tam tak bardzo jest rozwinięte ta community, bo oni mają gdzie jeździć i mają co robić z tymi samochodami, tak?
To
u
na
nas
pewno.
Zbudujesz auto, które ma 1000 koni, no to co masz nim robić, jeździć po mieście, tak?
No, co najwyżej, ale możesz też pojechać za granicę. Ale to też mija się trochę z celem kosztowo. No ale czy zbudujesz auto, ty, które ma 1000 koni i będzie się nadawało na jazdę po ulicy?
No nie.
No właśnie. No u nas jest Jastrząb chyba aktualnie najlepszym torem do driftu, jeżeli chodzi o takie prędkości i tak dalej.
No
nie wiem jak te Kielce.
Szeroki, tak.
Czemu nie? Bardzo mało jest mówione o Kielcach, a to jest chyba dosyć szybki tor. Ale coś tam musi być nie tak, skoro...
No w Kielcach tam szybkie jest to entry bardzo, w tą patelnię, tak? Tak. Przecież
ale...
Jacek tam jeździł na zawodach, na Drift Open, nie? No to tam mówił, że faktycznie tam trzeba wjechać mocno w ten pierwszy zakręt.
Mnie zastanawia, czemu właśnie tam się tak mało dzieje, ale to może coś za tym stoi.
No fajnie,
ale...
by było zobaczyć taką na
tam
naszego community
togę,
ten
nie?
Odcinek leśny, tak?
Leśny taki, no może nie togę, ale właśnie leśny.
No tam często nagrywają jakieś takie widełka na TVN Turbo, nie? Jak był jakiś materiał o A86 chyba, to
tak?
Pięknie to wyglądało, jak tam nagrywali w tamtych
to
miejscach.
To nie widziałem. No. Muszę sobie obczaić.
Był jakiś taki, wiesz, materialik właśnie z właścicielem jakiegoś A86 tam.
Muszę sobie obczaić.
No Skandynawia widzę. Ogólnie piękna, no. Motoryzacyjnie też piękna, piękna wizualnie, czyściutko.
No.
Nie ma w ogóle ludzi na ulicach.
Jest przepaść. Generalnie mi to otworzyło oczy na eventy w Polsce, bo tam w Finlandii było to tak zorganizowane niesamowicie, że no po prostu trochę aż mi się odechciało, bo nie dość, że tanio, 120 euro chyba za 3 dni upalania, po 11 godzin dziennie, o 12, 16 i 18, czy tam 20, nie, 12, 16, 20, masz sausage time, gdzie wszyscy idą razem i jedzą kiełbasę sobie z grilla.
I nie nacinają kiełbasy.
I nie nacinają kiełbasy i się zdziwili, jak ja włożyłem sobie między bułki dwie kiełbasy, to oni nie wiedzieli, co się zupełnie dzieje.
Kurwa, Krzysztof Kolb przyjechał z Polski, naciął kiełbasę i włożył ją w chleb.
Wymyśliłem hot doga na nowo.
Wow. Co ten chłopak robi? Zobaczcie.
No nie, no dla nich to był wielki szok. Bo oni po prostu brali w chusteczkę tą kiełbasę i ją tak biednie jedli, a jak to zobaczyłem, to się przeraziłem w ogóle.
No my znowu jakbyśmy u Aleksa zrobił barbecue i mówisz, że będziemy dziczyznę jeść, nie? No. Tam jakiegoś, nie wiem, łosia czy jelenia jedliśmy. I tak jemy, to on podchodzi z telefonem i pokazuje nam, że to jego żona upolowała tego jelenia czy tam łosia, a on sobie robił zdjęcia z jego głową odciętą, nie? Więc to jest inna kultura zupełnie.
No jest. Jeżeli chodzi o kulturę, no to jest rozmowa na kilka godzin, bo samo to, jak oni są wychowani, tam nie ma problemu, że se bekniesz czy coś.
To prawda, tam się pierdzi, ja tam się czułem, powiem ci, wspaniale, jeśli chodzi o to, nie? Idę sobie po sklepie, pierdzę sobie, bekam. Jakby moja żona to zobaczyła, to po głowie bym dostał, nie? A tam pełen luzik, nikt nawet uwagi na to nie zwraca. Ja walę największego bona w historii swojej między regałami w sklepie i wiesz, nie? Spodziewasz się co najwyżej piątki od kogoś z gratulacjami, nie? Mordo, ale to było piękne.
To nie, aż tego nie doświadczyłem. Ja się aż tak nie zesrałem. Aczkolwiek kilka dni mi zajęło, żeby się przekonać do tego, żeby chociaż sobie beknąć w spokoju, nie?
No ta, i... no my tam, wiesz, siedząc przy tym grillu, ktoś sobie wali bona i tam nikt kompletnie na to nie zwraca uwagi, nie? To jest totalnie czymś normalnym.
Ale w Szwecji to i tak jest jeszcze lajtowo, bo nie mają tej kultury sauny, nie?
No nie.
Finlandia ma mocno zakorzenioną saunę. No i widok kilkunastu chłopa w jednej saunie, którzy normalnie jakby nigdy
chłopa,
nic...
Nie mów chłopa, tylko mów członki.
Około 20 członków. Widok tego po prostu, którzy jakby nigdy nic sobie między sobą gadają na golasa. No i to jest, wiesz, dla nich część kultury. Oni zostali w tym wychowani, a my w szatni się wstydzimy przed sobą rozebrać na WF-ie w
jak
szkole.
Jak my Polacy wychodzimy z członkami, jeśli chodzi o Finlandię?
Starałem się nie patrzeć, więc nie powiem. Na kilka zerknąłem, ale to nie...
Rzuciłem okiem.
Rzuciłem tylko okiem, tylko z ciekawości czystej. Aczkolwiek, no nie można porównać, no musiałbym zrobić jakieś statystyki, myślę.
I teraz to jest prawdziwy kanał, jesteś z boczkiem, nie?
Musiałbym wziąć, nie
łączymy
wiem.
Literkę Z od dzisiaj.
Ciężko też stwierdzić na tle członków polskich, bo...
Nie widziałem ich
bo za nie dużo. Widziałem za dużo, bo tu nie ma kultury latania z gołym siurem. Aczkolwiek powiem ci, że podobało mi się trochę. I...
Czułeś się wyzwolony?
Czułem się wyzwolony i jak już był ten drugi dzień, czy tam trzeci, gdzie już był taki
to już
trochę...
To po to, że bez majtek już... chodziłeś.
Właśnie nie, to jest właśnie śmieszne, bo jakby... Nie ma czegoś takiego. Jak jesteś w saunie, to możesz być nago, nie? No. Ale na przykład jak idziesz pod prysznic
to
publiczny, to już w majtkach jakby idziesz i nie pokazujesz się nago. Jakby jest ten wstyd poza sauną, nie? Jakby w okolicy tej sauny i w tej saunie te granice się wyłączają. I to pokazuje, że to jest właśnie tylko i wyłącznie tradycja, kultura. Że oni jakby traktują nagość jak nagość.
Czyli po prostu w Finlandii na saunie musisz być tym starym dziadem z basenu w Polsce.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale powiem ci, że było to świetne, jak się już przełamałem. I jestem ciekaw właśnie, czy wy byście byli w stanie się przełamać.
Ja chyba bym nie wyjął swojej petardy małej.
Ale właśnie to jest ciężkie na początku, ale później sobie zdajesz sprawę, że nikt jej nie widzi jakby, nie?
Ale to jest właśnie kulturowa blokada, tak? Że
no
u
jest,
nas jakby
ale...
nie jest to zakorzenione, ta sauna i to wszystko,
no u nas
że
nie
wiem, przychodzi weekend i z rodziną sobie wbierasz do sauny na Valetta i Jelo, tak? I jakby, wiesz, my od dziecka jesteśmy wychowani gdzieś tam w takiej kulturze intymności, tak? Że
no tak.
Jakby to jest twoja kiełbasa, nie pokazujesz jej nikomu oprócz baby, tak?
No, ale...
I podejrzewam, że to się bierze stąd, że w głowie masz tą blokadę jakoś, no.
Ja wszedłem do tej sauny w majtkach i czułem się jak zjeb. Autentycznie. Wszyscy, wiesz, na golasa, a ja w majtkach. No wstyd mi było. Po prostu było mi najzwyczajniej w świecie wstyd. Było mi głupio, no i sobie pomyślałem tak. Jeżeli tego nie zrobię, to nie zaznam jakby tego stuprocentowego experience'u, po który tu przyjechałem. I będę żałował. Wiedziałem, że będę tego żałował. No i żałowałbym, jakbym tego nie zrobił. Wypiłem kilka piw na szybko, wyszedłem na zewnątrz, zdjąłem majty i na pewniaka wróciłem i czułem się świetnie, powiem ci, że naprawdę.
Bili brawo?
Tak! Tak, jak się przełamałem, to normalnie zabili mi brawo, ale to było niesamowite. Tam ludzie śpiewają w tej saunie, ci, tacy ściśnięci na golasa,
właśnie,
każdy spocony.
Mówiłeś, że tam są te historie jakieś, które
tak,
prowadzą
czy,
saunę,
akurat
tak?
Tutaj, akurat w tym wypadku, no, znaczy jest zazwyczaj taki właśnie gościu, który odpowiada za temperaturę w saunie i tak dalej i dostaje też taki czapkę z sauna hat, to, na to mówiliśmy. Taka śmieszna, wiesz, nie wiem jak to nawet opisać, ale bardzo zabawnie wygląda. I był akurat tutaj, był gościu, który się nazywa Tony. I przyszedł z nienacka, bo dojechał jakby w trakcie eventu
Weź ciutkę dalej mikrofon, ciutkę.
Podjechał w trakcie eventu pod koniec i... Git jest?
Ciutkę bliżej.
No właśnie widzę tam wykresy.
No dobra, teraz.
Dobra. To on przyjechał w trakcie i zaskoczył mnie, bo miał perfekcyjny angielski. Nagle wjeżdża i mi wszyscy mówią, look, this is a sauna major. I że on był w zeszłym roku w ogóle mianowany na majora sauny przez to, że on siedzi w tej saunie na przykład 5 godzin. I on wychodzi tylko na chwilę się nachlać i wraca z powrotem, nie? I on odpowiada za temperaturę.
Na odparowanie tylko wchodzi.
No, niesamowite. To jest, albo na dostarczenie sobie więcej alkoholu po prostu. I opowiadał przez 20 minut historię, jakieś takie polskie kawały, takie suchary typowe, nie? No nie będę go teraz tu opowiadał, bo były
to
mega
ja bym
długie.
Się odnalazł tam.
Ale, no, ale najlepsze było to, że ludzie go słuchają przez 20 minut, siedzą i po prostu, wiesz, z przerwami, wiadomo, bo tam co 10 minut się wychodziło, żeby się zresetować. Wracaliśmy, słuchaliśmy dalej tej historii i czekaliśmy na jakąś konkluzję na koniec. I okazało się, że to jest totalne jakieś, wiesz, z dupy historyjka, która nie wiadomo kiedy się skończyła, nie? Ale
ja
wszyscy byli zafascynowani.
Ja bym był dobry w takich historiach, nie?
No ale mówię, że no trzeba spróbować przełamać się. No świat należy do odważnych, nie? Więc zdjęcie majtów przy ziomach, no to wymaga wielkiej odwagi. I powiem ci, że jestem ciekaw, kto by dał radę.
Twoje kolejne przełamanie to po prostu przed kamerą możesz zrobić to teraz. Kolejna bariera.
Nie, no ale.
I na pomarańczowego YouTube'a wrzucamy teraz podcasty od dzisiaj, nie?
Na pomarańczową tubę. Pomogło mi to się też przełamać w sumie generalnie, jeżeli chodzi o nagość, nawet w Polsce, to powiem ci, że.
Czyli teraz plaże tylko nudystów.
No nie, no aż tak to nie, ale powiem ci, że no zawsze była jakaś to taka blokada. Przepraszam. Była to taka lekka blokada. Ale to mi pomogło trochę jakby się ogarnąć z tym wszystkim.
Nie, no to
jestem
ja
ciekaw,
bym
po prostu,
musiał
kto
z litra wody wypić chyba, że coś takiego.
Możliwe, zrobi. No możliwe, ale później by było fajnie. I jestem ciekaw, kto rzeczywiście dałby radę się przełamać, a kto nie.
Jacek by zdjął bez wahania.
Ja myślę, że Jacek na 100% by dał radę. Fidżi też by dał radę.
No nie wiem.
Myślę, że Fidżi tak.
Ja myślę, że Pset to skrywa sekret wielkiej knagi, ja myślę, wiesz?
Pset by nie dał rady. Pset by się nie przełamał. Pset jest wstydziochem takim trochę.
Znaczy nie, on by się po prostu bał reakcji ludzi na tego potwora,
że
nie?
Można mieć taką wielką pałę?
No, co za monster, nie?
Możliwe. Może by się bał, że ktoś by zadzwonił po ten.
Nie, no na pewno parę osób by się odważyło. Ale już możemy w sumie zmienić temat członków i przejść.
Ale to jest zajebisty
płynę.
Temat.
To nie, jest, no to
jest
tak,
stary,
no oczywiście,
coś, o czym
tak,
się
no.
Nie mówi. Tego nie widzisz na zdjęciach.
Ja myślę, że Psetowi teraz taki background zrobiliśmy, że każdy będzie ciekaw, co tam skrywa, nie?
Możliwe.
Może tak być, no. Nie, generalnie.
Ale to wie tylko setka kobiet z Warszawy, stary,
tylko.
Co on tam skrywa.
Albo 101 już, nie, już jest.
Po
zagubię.
Wczoraj w sumie? No. Co on z tego niuansa wyciągnął, tego nie wie nikt.
Teraz tak, konkluzja, jeśli chodzi o eventy za granicą. My faktycznie...
Myślałem, że o członki.
Nie, już członki zostawiam w spokoju. Faktycznie doszliśmy z Jackiem do wniosku, że... Fajnie jest odpuścić sobie w jednym roku na przykład eventy w Polsce i pojechać na jeden event gdzieś za granicę, bo sam ten trip i właśnie zobaczenie jakiejś innej kultury i innego toru w końcu też finalnie, to robi robotę. Nawet tak na psychicze.
No robi strasznie dużą.
No, że fajnie jest zobaczyć co innego i poznać trochę tego innego motoryzacyjnego świata też przy okazji, tak? Bo jest duża różnica kulturowa i widać to bardzo. Otwartość ludzi na evencie, tak? I w ogóle, no to...
Nie no, zupełnie inne rozwiązania są tam za granicą. Jeszcze chociażby w Finlandii bardzo popularne jest kupowanie sobie autokarów. Jakby na własność, mając jakieś zwykłe prawo jazdy, czy tam zupgrade'owane prawo jazdy, bo niech się upgrade'uje licencję, to możesz sobie kupić za 10 albo 15 tysięcy euro stary wielki autokar, takim jak my jeździliśmy do babci za dzieciaka.
Jelcza takiego.
Takiego jelcza, tylko że to jakiś skan albo Scania albo MAN.
No, no, no.
I stary, kupujesz to i przerabiasz sobie na jeżdżący warsztat, jak ma silnik po środku. To normalnie robią sobie kipę z tyłu z wjazdem na samochód.
Nie gadaj.
Teraz się rozładowało.
Ale bateria?
No. Mogła nie ogarnąć.
Witamy po krótkiej przerwie technicznej. Rozładowała nam się bateria w kamerze Szymona.
Tak,
nie
mojej
dopilnował.
Kamerze nie dopilnowałem, bo użyłem swojej drugiej.
Także to
kamery.
Nie jest moja wina, tylko jego jak coś.
Tak, a ja się tym zajmuję zawodowo, jak widać.
Skończyliśmy na temacie autokarów.
Tak, no że można kupić tam sobie autokar i normalnie nim jeździć i jest to jakby normalne dla nich, że koleś sobie przyjeżdża autokarem z driftowozem w środku, ze zrobioną chatą. Jeżeli może, w środku, jeżeli ma silnik centralnie. Bo jeżeli ma z tyłu, no to zaciągnie lawetę. Ale tak czy siak, przerobienie tego na dom, taki podróżny, mając sportowy, jakby sportową drużynę motorsportową, jest to coś normalnego tam.
Czyli
i wygląda
masz
to niesamowicie generalnie.
Masz coś w stylu takiego kampera rockowej kapeli ze Stanów Zjednoczonych,
trochę,
nie?
Tak, i trochę tak pachniało w środku. Jak wszedłem do jednego z tych autobusów.
Czyli zapach mężczyzny tam był?
Było dużo zapachu mężczyzny, no. I takiego trzydniowego. No ale kilku chłopaków tam mieszkało. 6 osób pomieścił akurat ten, w którym ja byłem w środku. I nagrywaliśmy trochę ze środka, żeby pokazać, co tam się dzieje, jak to wygląda. No bo jest to coś nietuzinkowego, nie? Samo w Polsce, żeby móc jeździć takim... Nie wiem, czy da się kupić na prywatnie taki autokar. Nawet nie wiem, czy jakbyś włączył ALX i wpisał, nie wiem, jakieś Jelcz albo coś, czy by wyskoczyło coś tego typu.
Nie, no kupić podejrzewam, żebyś kupił. Tylko
no jakieś
gorzej
filmy może wyprzedają,
gorzej
ale...
Gorzej pewnie z dostosowaniem
samo,
potem tego,
samo
nie?
To, że oni mają tam drogi, które pozwalają ci też jeździć czymś takim normalnie, no to jest coś kurde dużego, nie? I naprawdę myślę, że to duże wrażenie na mnie zrobiło i zrobi na każdym, kto tam przyjedzie, żeby obejrzeć, jak wygląda drift w Finlandii, no bo no, stojący autokar z driftówką w środku,
no
w to jest coś niesamowitego.
W Szwecji kultura kamperowa też jest mocno chyba taka wpojona, wiesz, od najmłodszych lat, bo tam faktycznie jednym z najczęściej spotykanych pojazdów na drodze oprócz Volvo to jest kamper, nie?
No.
Albo Volvo, które ciągnie przyczepę na konie.
Ja myślę, że cała Skandynawia taka może być, przez to, że oni
tak
mają...
Tak się wydaje, no.
Oni mają trochę taką... Ten krajobraz swój mają idealny pod kemping. Kurde.
No i wędkarstwo, nie?
I wędkarstwo. No, na każdej stacji i tak dalej można coś kupić do wędkarstwa.
No akurat jak byliśmy z Jackiem, to były jakieś mistrzostwa świata chyba w łowieniu szczupaków czy coś. I jak wracaliśmy, to wracało bardzo dużo Polaków. I zresztą Jacka znajomy tam był i zajął drugie miejsce.
O.
Tutaj z Warszawy, on się zajmuje produkcją motorówek, wiesz, takich wędkarskich i był tam na tych zawodach. I co ciekawe, Jacek się z nim nie spotkał na tym promie, tylko spotkaliśmy się z nim na stacji benzynowej w Gdyni, już jak tankowaliśmy samochód po zjeździe z promu. No ale tak, to jest takie widać, że tam mocno popularne, tak, że te kampery, wędkarstwo... Masę pól golfowych, praktycznie co ileś tam kilometrów jest pole golfowe przy trasie, wiesz. No i co dziwne, tam nie ma mopów prawie, wiesz, takich na trasie, jak jechaliśmy.
No nie ma, są jakieś takie małe stacje bez obsługi.
Nie, i są jakby mopem tam, takim parkingiem, to jest taka mała zatoczka przy drodze, nie?
No.
Taki jakby przystanek autobusowy i to jest mop, żeby się zatrzymać
i
odpocząć.
No ale są jakieś
nie?
stacje, na pewno takie większe. są... z marketami już i tak dalej.
Właśnie chodzi o to, że tam zazwyczaj taka stacja, która ma już jakąś gastronomię czy jakiś sklepik, to jest zazwyczaj taka stacja europejska, czyli na przykład Circle K, nie?
No.
To tam dopiero masz taki feeling, jakbyś był na stacji w Polsce.
No.
A tak, to jeśli jest stacja i jest jakaś gastronomia, to zazwyczaj jest jakaś mała restauracja. My na przykład z Jackiem po zjeździe z promu zajechaliśmy na właśnie pierwszą stację, bo chcieliśmy sobie kawę kupić. I był taki mały czerwony domek, jakaś taka restauracja i wiesz, podchodzimy tam, zamknięte drzwi, wiesz, pukamy, tam jakaś babcia nam macha, żeśmy sobie poszli, że jest zamknięte jeszcze, a to była 11, nie? Więc tam jest mega slow life, tam każdy, wiesz, żyje powoli, ma wszystko w nosie. I...
trochę tak jest, no nie mają takiego ciśnienia jak u nas. Ale kurde, to też pokazuje, że Polska wcale nie jest taka zacofana jakby, nie? Że zobacz, że u nas są autostrady piękne, wielkie i... co to był za ruch?
To był ruch, wszyscy mikrofon do siebie.
U nas są te piękne autostrady, szerokie, są dobrze zrobione, są długie, tak naprawdę z jednego końca na drugi koniec Polski możesz przejechać głównie autostradami. Masz co chwila dużą stację z parkingami, z jedzeniem, ze sklepami, ze wszystkim. Zajebiste to jest.
Jadłeś McDonalda w Finlandii?
Jadłem, no.
My jedliśmy w Szwecji i obaj mieliśmy sraczkę na promie.
Serio?
No, nie,
a ja
no,
jadłem dwa razy w Finlandii i był pyszny.
McDonald's tam tragiczny. I to nawet nam mówili Szwedzi, nie jedźcie McDonalda, nie? Oni powiedzieli, wasz w Polsce to jest mistrzostwo świata, tutaj dziadostwo, nie?
No nie, to ten, co ja jadłem, był zarąbisty. I mieli nawet z ciemnego pieczywa burgery, z takiego cienkiego, bardzo, bardzo, bardzo popularnego.
I tu nie solą frytek. Dostaliśmy frytki nieposolone, nie? Nie wiem, czy to był akurat przypadek, czy serio? Faktycznie musisz sam brać te saszetki z solą i sobie posolić,
a
je jak chcesz,
nie? Widziałem. Ale to ja miałem, u mnie były właśnie posolone, ale w każdym kraju jest inne menu, nie? Jak u nas są te maestro burgery, to ich nie ma w innych krajach zazwyczaj, a we Włoszech na przykład McDonaldy mają jakieś, wiesz, takie włoskie ciastka, włoskie jakieś te burgery z jakimiś tam szynkami i tak dalej. A w Finlandii mieli właśnie to takie ciemne pieczywo, ale też mieli na przykład meksykańskie burgery i to mi zwróciło moją ogromną uwagę, że mieli zestaw takiego meksykańskiego burgera z nachosami i z sosami jakimiś meksykańskimi, ale dostajesz do tego frytki i oddzielną torebkę na te frytki, do której wsypujesz, przesypujesz frytki i mieszasz i mieszasz sobie te frytki w tej przyprawie meksykańskiej.
Jest dziwny generalnie.
Zajebiste to było. No kurde, już wolę to niż te obrzydliwe maestro burgery,
które są
za 100 tysięcy złotych.
To my właśnie podeszliśmy do tematu McDonalda tak, że faktycznie chcieliśmy sprawdzić, jaka jest różnica i wzięliśmy po Big Macu, żeby mieć
odniesienie
wiesz, do tego
do
polskiego.
A nie widzieliście tam jakichś takich specjalnych potraw?
Nie, właśnie nie było nic takiego, co by się wyróżniało, czego u nas nie ma, tak?
Może tam nie lubią McDonalda.
I tam faktycznie ten Big Mac wyglądał jakby, nie wiem, najgorszy polski McDonald's gdzieś tam na trasie koło Rawy Mazowieckiej, co jedliśmy wracając z Beskidzkiej, bo faktycznie był tragiczny. To on był zajebisty przy tym, co zjedliśmy w Szwecji, nie?
No, to dziwne. Powiem ci, że jestem aż w szoku, bo myślałem, że jakby jakość wykonania musi być wszędzie tak samo dobra, nie? W McDonaldach. Więc dziwne, mega. Myślałem, że nie pozwoli sobie taki wielki koncern na to, żeby ludzie mieli sraczkę po ich jedzeniu.
No nie wiem, czy to był przypadek, może coś
może
innego
coś
zjedliśmy.
Może źle trafiliście. Ale... A ile razy jedliście?
No, nie, no raz. Przed samym wjazdem na prom.
No to może coś źle trafiliście, a może coś wcześniej zjedliście i wam nie zadziałało? Może ta dziczyzna?
Ten łoś może. Nie?
Może ten łoś, no.
Pytanie, czy to był łoś, czy jeleń.
A może płynięcie promem tak na ciebie zadziałało?
Nie było sztormu. Nie. Nie, no,
myślisz, że na sztormie byś miał sraczkę?
Kto go tam wie? Nie, ale jak płynęliśmy w stronę Szwecji, to był sztorm i nie mogłem spać, bo cały czas było tak...
bujało.
Wiesz, i leżałeś na tym łóżku i miałeś feeling, jakbyś był nasrany dobrze i miał helikopter w głowie, nie?
O, to nieprzyjemne.
No, mało przyjemne, to prawda.
Jeszcze jak ktoś ma chorobę morską. Już w ogóle katastrofa.
Tak, tam nie fajnie było. Ale jak wracaliśmy, to było elegancko i przespaliśmy całą noc. W ogóle nie czułem, że na promie jestem, tylko w hotelu, nie?
Tak? A jak jakość wykonania pokoi?
No akurat komfort? Jak płynęliśmy w stronę Szwecji, to płynęliśmy takim starszym promem. A jak wracaliśmy ze Szwecji, to był prom, który był w zeszłym roku oddany do użytku i był nówka funkiel, wiesz, super. Pachnący, mega.
Telewizje naprawdę. Były w pokoju?
Normalnie, kablówka, kanał.
Ale normalnie
plus, kanał
swoje
plus,
łazienki
wszystko,
i tak dalej.
Tak, no i prysznic. I najlepsze jest to, że tam są kible grawitacyjne, nie?
Tak, co to znaczy?
No masz tak, że masz taki bardzo malutki otwór, nie? Jak weszliśmy z Jackiem i zajrzałem do tej łazienki, mówię, Jacek, nie ma szans, ja walę za burtę, bo tu będzie mogiła, nie? Nie zejdzie to. Jacek mówi spokojnie.
Mam nóż do gówna.
Włączyliśmy ten kibel i tam jest tak, że robi się tak i nagle i zasysa wszystko do środka, nie?
Tak jak w tym, jakbyś w pick-upie, samolocie.
Jakbyś, no tak jak w samolocie, no.
Tak, no tak. W samolotach
i tam,
tak
kurde, powiem ci, że taki ciąg jest, że tam wszystko mógłbyś rzucić i by poszło, nie? No, także takie to historie.
Kurde, no ja bym się przepłynął, bo ja nie płynąłem, ja leciałem samolotem, no, więc ten... mega bym chciał spróbować promu.
Powiem ci, że ta sama podróż była najlepszą częścią tego wyjazdu, że no. Wiesz, doświadczyłeś czegoś tam nowego sobie trochę. No.
No, ale ja to generalnie mam, taką nutkę ciekawości właśnie pływania w takie rejsy. Na przykład takim, jak się nazywają te statki, takie okręty wielkie, turystyczne. To ma jakąś swoją
rejsowe.
Nazwę. No, takim rejsowcem.
No, no.
Mega bym chciał w taki rejs popłynąć, stary. Ostatnio widziałem jakąś fotę, ktoś mi pokazał. Takiego bydlaka chyba na 5000 ludzi.
Tak, tylko jedyny problem na tych... Właśnie. Jakby ktoś kiedyś płynął promem do Szwecji, to polecam od razu w porcie włączyć tryb samolot w telefonie, bo generalnie mnie za minutową rozmowę na FaceTime z żoną i z dziećmi naliczyło na 300 zł. 300 zł za minutę zapłacili.
Dobry dodatek do wycieczki.
No, także kozak. Trzeba włączyć tam od razu. Wi-Fi działa tragicznie na promie. Praktycznie nic się nie da zrobić w telefonie, ale lepiej wyłączyć dla bezpieczeństwa. Bo tam jest tak, że jakby jak wypłyniesz...
Jebane.
Robimy kolejny comeback.
Nie robimy. Miało nie być cięcia.
Ale ucięło to, co mówiłem.
Dobra. No są pewne problemy techniczne, ale przynajmniej nie jest nudno.
Tak,
u
mnie to jest norma, nie? Chyba już wszyscy się przyzwyczaili, że zawsze coś jest nie tak.
No, tak musi być najwyraźniej.
Tak, takie życie pisze scenariusze. No, także nie używajcie telefonu na promie po wypłynięciu, tylko go gaście. No.
A chciałbyś popłynąć w rejs takim statulkiem wielkim?
Nie, nie lubię tego.
Nie?
Nie lubię tego bujania.
Tak? Aż tak źle było? Ale myślisz, że na takim dużym rejsowcu...
Też buja.
Tak?
No to oczywiście. Przecież są filmiki, jak jakiś czas temu było nawet taki mega sztorm, to ludzie się przewracali tam, wiesz, na promie. I to takim dużym.
No jestem ciekaw właśnie, bo jesteś zamknięty w sumie w jednym miejscu. To tak jak lecisz do Turcji na przykład, do jakiegoś ośrodka, nie? I wypoczynkowego. I no masz tylko do robienia to, co robisz na tam... w tym miejscu, więc nie wiem, czy to jest ciekawe, aczkolwiek chciałbym spróbować kiedyś, no tak skojarzyło mi się z tymi promami, no i się zawsze zastanawiałem, czy to może być ciekawe. Wychowałem się w sumie na serialu Nie ma to jak statek i tam to wyglądało zajebiście, a jak jest w rzeczywistości, no to nie wiem, ale to jest kolejna rzecz, którą chciałbym spróbować, jeżeli chodzi o podróże.
Tak, ale Skandynawia jest super i mam nadzieję, że większą ekipą jakąś w przyszłym roku tam uderzymy.
No to na pewno. Ja już widzę dużo chętnych. Ja z Kacprem na pewno ciągniemy tam auta. To jest bez dwóch zdań robimy to, bo wiem, że Kacper się w końcu tam będzie miał okazję wyjeździć, nie? Koleś ma zbudowane auto na taką moc, że tam spokojnie będzie mógł zapiąć tą czwórę i pozwolić tym Westlake'om się dobrze przykleić do asfaltu i go odepchnąć na chore prędkości.
A kiedy jakieś widełko wrzucisz z Finlandii tam?
No, myślę, że jak najszybciej, na dniach na pewno. Nie wiem, jak ten podcast będzie jutro, no to mojego wideo jeszcze nie ma, no bo ja jestem tutaj w Warszawie, więc zanim wrócę do domu we wtorek, myślę, że w środę. Więc jeżeli
to
ktoś...
To podlinkujemy, tak czy siak.
Podlinkujemy po, opis, no? Ale w razie co, to zapraszam na mój kanał.
Jak ktoś chce jakieś urywki zobaczyć ze Szwecji, to u mnie na Instagramie. Archie Bacon.
Archie jest tam Bacon.
Rolka jedna.
Archie Bacon.
Chociaż troszkę jakieś foteczki. No. No i co, przejdźmy płynnie jeszcze do Drift Masters, tak? Parę słów. Bo no. Ja powiem
gdzie ci, było dużo Finów zresztą.
Powiem ci szczerze, że oglądałem wcześniej w telewizji Drift Masters, ale w życiu bym nie przypuszczał, że tak dobrze będę się bawił na tej imprezie. I druga rzecz, która wpadła mi w oko, to to, jak dużo emocji u ludzi, którzy to oglądają, jest jakby na tych ekranach, w tych przerywnikach, tak, nie? No. Jakieś łzy, radość, tak. Krzyki, całe rodziny tych kierowców
w piłce z całej Europy. Tak naprawdę.
No mega to jest, ja byłem w szoku, że to działa w ten sposób.
W sumie
sposób,
jest to
tak?
Sport, nie? Rywalizacja. Ludzie poświęcają całe życie temu, nie?
No i to, jak to było przygotowane i poprowadzone, to naprawdę czułem się, jakbym był na takiej imprezie na światowym poziomie, nie?
No, bo to była impreza na światowym poziomie.
Znaczy, tak, tak, ale w sensie nie sądziłem, że aż taki feeling tam jest, nie?
Ja myślę, że ten narodowy zrobił robotę.
No, na pewno, bo
i szaliki trochę... Next Levela na pewno zrobiły
to
robotę.
Też, ale tak, klimat, te 52 tysiące osób na
54
stadionie.
Chyba.
52. Oglądających, wiesz, drift, no. To jest kurde
jak
coś
tam
pięknego.
Spojrzało
no.
Do góry i zobaczyło, ile tych ludzi jest. Ta, pełny
ten,
stadion.
Ten moment,
był,
jak
nie?
Te latarki były włączone.
Tak, to też było
mega.
Super. No. Generalnie impreza zorganizowana prześwietnie. Ja również się bawiłem przed nią. Mieliśmy super ekipę, zrobiliśmy zajebistą żyletę. Ale naprawdę jakby oglądanie tego na tym narodowym wśród tych wszystkich ludzi, no coś naprawdę niesamowitego. Nie wiem, czy bym się dobrze bawił na takim Ferropolis. Pewnie też, ale tutaj naprawdę mega się jaram i nie spodziewam się, że będzie aż tak fajnie, nie? No jakbym nie pojechał, to bym żałował, tak
i
powiem.
I Super Maciek prowadził tę imprezę, nie?
Super Maciek?
W sensie, że Super Maciek prowadził tą imprezę.
Że Super Maciek prowadził.
Jak Maciek Kiwak ogląda
tak,
mój
no.
Podcast, to pozdrawiam i super to poprowadziłeś.
No naprawdę, dobrze
może
się
ogląda,
tego słuchało.
Co? Bo to konkurencja moja jest.
Nie wiem. Ja nie wiem.
Podcastowa. Chociaż nie, w sumie to nie jest konkurencja. Oni nie rozmawiały chyba tam o
siusiakach. A jest jakaś konkurencja?
No driftingowy backstage przecież Maciek robi z
Markiem
Wartałowiczem.
Ale można jakoś konkurować w tym?
Nie wiem.
Raczej ludzie mają na tyle dużo czasu, że i oba posłuchają, nie? Tak mi się wydaje. Raczej nie ma konkurencji.
Oby.
To tak samo ludzie,
nie,
ludzie myślą,
ja
że na YouTubie jest
podcastu,
jakaś konkurencja. Na przykład, że ktoś dla kogoś jest konkurencją. Uważam, że nie ma, że jest miejsce dla każdego
nie, no
zawsze.
Ja powiedziałem to tak żartobliwie, nie? Ale ja normalnie słucham ich podcastu i tam zawsze coś ciekawego można sobie wyhaczyć o tych profesjonalnych zawodach driftu i w ogóle, nie?
No, tutaj ty masz grassroots zresztą, nie? Bardzo.
Także ktoś,
grassroots i stance w sumie.
Jak ktoś chce posłuchać fajnego podcastu o polskiej scenie i tutaj nawet światowej, tak? Tej profesjonalnej driftowej, to sobie sprawdźcie driftingowy backstage. No, tak. I wracając jeszcze do Drift Masters. Poziom mega. Auta...
Też mega, no niektóre
mega.
Były naprawdę, ale to było już
dźwięk,
top 32, nie? To już było przesiane.
Dźwięk S13 mam w głowie do tej pory,
no,
brzmienie dosłownie jakby Formuła 1 jechała po torze i driftowała.
Jak się wkręcił
tak?
Na obroty,
no,
bo na
kurde.
Początku brzmiał jak zwykła fała, kop sprzęgło i nagle jakby mu doszło cztery kolejne cylindry, nie?
No.
Nie, darcie
no,
po prostu japy.
Było super widowiskowo, gratulacje też, że mieliśmy Polaka na trzecim miejscu.
No wczoraj.
No.
No, no, no. Ale ogólnie się cała seria zakończyła całkiem nieźle.
No. Sumie... Piotrkowi też tam niedużo brakowało do trzeciego miejsca w generalnej klasyfikacji, bo tam chyba
czwarty
była...
Czwarty był.
Tak, i różnica chyba czterech punktów była jakaś bardzo niewielka.
Śmiesznie, że pierwszy był Irlandczyk, a później drugi i trzeci Finowie, nie? No. Co pokazuje, jakie to są przekoty po prostu. Naprawdę. I to jest kolejny też dowód na to, że warto tam pojechać i... liznąć trochę tej ich kultury motoryzacyjnej, nie? Że to jakoś świadczy, że oni są mistrzami w rajdach, mistrzami w drifcie. To...
Tak, no Finowie dają radę, jeśli chodzi o motorsport. Tutaj bez dwóch zdań. To też jest, widać taki element ich kultury.
No, bardzo lubią motorsport. Są w czołówce tak naprawdę w wielu dziedzinach, nie? Nie wiem jak motocross w sumie, ale wiem, że W sumie prawdopodobnie nie zdziwiłbym się, jakby też w motocrossie.
Nie, no, a te teraz, co było właśnie Drift Masters, to przypadkiem nie byli Skandynawowie na tych motocrossach, co Budda ich ściągnął?
Nie, to był Infamous
team. Ale nie, to na ścigaczach, a na crossach
tak?
I na tym kładzie wydaje mi się, że to był ktoś ze Skandynawii.
Może.
Że tam mówili chyba, że to Szwedzi i ten.
Może.
No, także mam nadzieję, że ta impreza się też wpisze jakoś w kalendarz i że jeszcze będziemy mieli okazję raz taki narodowy zaliczyć co najmniej.
No ja bym mega chciał za rok na przykład pójść, ale na przykład tym razem jako media. Bardzo bym chciał dostać akredytację i zobaczyć to wszystko z bliska. Myślę,
to
że...
ja też wtedy złożę o media, powiem, że wywiad będę robił.
Myślę, że to by było naprawdę zajebiste przeżycie, żeby... zrobić materiał z takiej imprezy. Dla mnie no. To by było w końcu właśnie coś nowego, to czego ja szukam w tych naszych eventach, to znalazłbym to tutaj, tak mi się wydaje.
A tam nie? Niektóre wideo widziałem z tego Drift Masters, to Kozak materiały tam porobili.
Naprawdę, jest tam content, który można zrobić, tam jest, wiesz, wszystko inaczej wygląda, jest ciśnienie, jest naprawianie samochodów. Przecież te auta niektóre miały rozwaloną dupę, a za 20 minut wracały z nowym body.
Jesteś
nie?
w stanie pokazać przy okazji emocje właśnie ludzi też, co jest ciekawe, nie? Przy tym wszystkim.
Bo tych kibiców wszystkich.
Bo
tak
to
dalej.
Naprawdę, tak jak ten Conor Shanahan, tak?
No
to tam bieganie jakieś, naprawianie, żeby zdążyć, bo on musi, wiesz, wyjechać chociaż, bo tam jakby on finału nawet nie musiał jechać, żeby wygrać główny, jakby całą serię, a widać było, że tam była spina, tam jak był ten o wejście do finału pojedynek, to tam widać było dużo emocji. No, także tak.
No, chyba wyczerpaliśmy tematy.
Chyba tak.
Już moglibyśmy gadać i gadać, ale jeszcze, wtedy nie będzie sensu, żebym robił vlogi filmy z tych miejsc.
Przy następnym twoim przyjeździe do Warszawy może się nazbiera znowu czegoś do pogadania. To
zobaczymy.
Spotkamy się
za miesiąc lecę do Japonii, także...
O, no to będzie
pewnie. Także będę mógł opowiedzieć o Japonii.
No to ja polecę do Korei, żeśmy mieli znowu jakieś różnice, wiesz.
Albo do Chin.
Albo do Chin, no.
Żeby było co porównać.
Albo jakiś Wietnam czy coś.
Nie wiem, już raczej Tajlandia chyba jest bardziej zmotoryzowana, z tego co wiem. Korea, pierwsza jest Japonia, później jest Korea, a później Tajlandia. Dużo widziałem aut z Tajlandii właśnie. Chorych projektów.
Dzięki, Szymon. Dzięki, widzowie.
To ja dziękuję za zaproszenie.
No, mam nadzieję, że jakaś całkiem fajna rozmówka nam wyszła z tego.
Na pewno lightowa i taka rzeczywista,
erotyczna,
nie?
Też trochę.
Lekko erotyzmu żeśmy zarzucili. Myślę, że było, starałem się, żeby to było wszystko takie szczere, takie jak jest. Żebyśmy opowiedzieli o tym, jak jest feeling naprawdę, a nie taki, jak pokazują zdjęcia czy filmy, nie? Bo nie wszystko można jakby w internecie pokazać.
I taki morał ode mnie na koniec. Pojedźcie gdzieś za granicę. Zobaczyć motoryzację. Odpuśćcie sobie dwie imprezy w Polsce i pojedźcie gdzieś za granicę, bo naprawdę warto to zrobić. No,
no tak, bo ty też w sumie pierwszy raz byłeś chyba za granicą.
Jeśli chodzi o, wiesz, jakiś tam motorsport, to tak. No.
Ja cały czas powtarzam, że...
Wiesz, ja to tam jestem jakimś biernym obserwatorem, tak, ale ja mam mega zajawę z tego, że mogę to zobaczyć, ale na pewno jak jesteś kierowcą, to...
No,
to warto,
już kierowcą to na 100%, ale samo nawet bycie obserwatorem,
jestem, wiesz,
uczestnikiem.
Nie?
No, ale nawet bycie uczestnikiem i zobaczenie, porównanie tego, to jest coś pięknego. No ja sobie jestem mega wdzięczny, że mam taką możliwość, żeby podróżować po świecie i relacjonować drift w różnych miejscach świata, nie? To jest mega zajebiste i uważam, że każdy powinien spróbować, bo jest gigantyczna przepaść po prostu pomiędzy tym, jak to wygląda w jednym kraju, a w innym, nie?
Nie, no mój plan na przyszły rok 100% to jest alt race, bo tego na pewno nie odpuszczę, bo nie odpuściłem tego od dziesiątek lat już, można powiedzieć. A potem gdzieś za granicę, nawet samolotem, ale na jakąś imprezę,
nie wiem, czy
UK, jakiś Drift Games, coś, wiesz.
O, Drift Games też jest super.
To 100%. Czy Drift jakaś Games Irlandia, czy coś chciał. Właśnie, Drift Masters, pojechać gdzieś, zobaczyć trochę, liznąć tego innego miejsca, innego toru.
Jest. Do Irlandii też bym bardzo chciał polecieć w przyszłym roku. Ale myślę, że właśnie ten Makosa Matsuri będzie bardzo wcześnie w przyszłym roku.
No,
nie wiem, czy nawet
Szwecja,
na maj się nie nastawiamy.
Szwecja też jest kwiecień pierwszy, jakoś tam taki większy dwudniowy chyba event. No. Więc...
No, ale te skandynawskie eventy są droższe trochę.
No, nie, no więc... ogólnie, wiesz, wyjazd ze swoim samochodem, no to no. Nigdy nie będzie tani, no.
Więc trzeba wiesz, dobrze
rozkminić. To jest co innego, wiesz, wyhaczyć bilet na Wizzerze za 200 zł i polecieć sobie
no,
gdzieś.
Z plecakiem. No. Więc zobaczymy,
ale
jak
można
będzie.
I tak, no. To jest zawsze jakaś
trzeba
przygoda,
dobrze
no.
Rozkminić i sobie po prostu rozplanować. Bo rzeczywiście, no jak ktoś nie jest media... kimś, no to jak może polecieć z jednym plecakiem i bagażem podręcznym, to rzeczywiście bilety do Finlandii czy do Szwecji kosztują 400 zł w dwie strony.
O.
Do tego walizka, wiadomo, którą potrzebuje się, jeżeli się wiedzie jakiś sprzęt ze sobą, ale jeżeli jedzie się tylko coś pooglądać, no to nie trzeba brać milion bagażu, no nie?
Oczywiście.
Więc to są naprawdę niewielkie kwoty, a można naprawdę przeżyć coś niesamowitego.
Tak, polecamy przygody.
Zmienia perspektywę zupełnie i patrzenie na drift jako na ogół, nie?
Tak, świetna to jest przygoda. Polecieć sobie za granicę na właśnie taką motorsportową imprezę.
Poznać tych ludzi.
No ja czułem się mega spełniony, wiesz, jak tam pojechaliśmy, że no. Zobaczyłem coś nowego.
No i bardzo dobrze.
No. I odblokowałem się strasznie językowo, wiesz?
No.
Bałem się tego, że sobie nie pogadam z nikim, że jestem, wiesz, noga z angielskiego, a no. Jak zacząłem mówić i tak jakoś, wiesz,
tak
psychicznie...
Godzinę potrzeba,
tak,
nie?
Psychicznie
godzinę
się
gadania i się
to,
przestawiasz.
To byłem w stanie już coś wydukać, że ktoś był w stanie, wiesz, jakiś small talk przeprowadzić z kimś, no. Nie?
Ale to, wiesz, praktyka, nie?
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Papa.